studiu Radia UWM-FM gościmy Mariusza Dudę, znanego z zespołu Riverside, ale też projektu Lunatic Soul i swoich solowych płyt. Cześć, witaj.
Witam, witam.
I właśnie chwilę po premierze nowego solowego albumu zatytułowanego Afraid spotykamy się w studiu Radia UWM-FM, a ty w Olsztynie spotykasz się też z tymi, którzy o płycie będą chcieli porozmawiać. To zapytam na początek, skąd pomysł na ten cykl spotkań, bo zwykle, gdy ukazuje się płyta, no to spodziewamy się raczej trasy koncertowej, tego spotkania z muzyką na żywo, a tutaj sześć miast, sześć momentów na dyskusję. No właśnie, pewnie przede wszystkim o sztucznej inteligencji, ale też o tym, w jaki sposób o tych lękach, strachach przez swoją muzykę opowiadasz.
Myślę, że takie spotkania z fanami to bardzo piękna sprawa i bardzo niedoceniona, bo nieczęsto praktykowana. Być może artystom się nie chce jeździć i tylko i wyłącznie rozmawiać. Jak już mają jeździć, to pewnie od razu powinni coś zagrać, żeby coś zarobić. Natomiast ja z Riverside dopiero co wróciłem z bardzo dużej i intensywnej trasy i trochę mi się nie chce już grać, nie ukrywam. Natomiast te moje projekty solowe, Lunatic Soul, jak i ten elektroniczny, nowy, który się w pandemii narodził i teraz wychodzi czwarty album z tego cyklu, to są projekty studyjne, gdzie nie gram koncertów. Wychodzę trochę z takiego założenia, jak malarz, który maluje swój obraz, chce go pokazać, jak on wygląda, a nie, że jeszcze raz maluję go specjalnie przed ludźmi. Zobaczcie, teraz tutaj nakładam farbę, albo nie wiem, jak jest film wyreżyserowany, no to jak jest promocja tego filmu, to nie jest tak, że aktorzy na żywo odgrywają sceny z tego filmu, tylko jest prezentacja filmu na ekranie, więc u mnie w tych projektach po prostu mam płytę zrobioną, albo pisarz, prawda? Pisarz też może czytać oczywiście swoją książkę, ale generalnie wydana jest książka, zapraszam, można kupić, sobie posłuchać albo przeczytać w domu, a my sobie na ten temat możemy porozmawiać. Więc tego typu, wydaje mi się, spotkania nie muszą tylko należeć do pisarzy, do reżyserów albo do, nie wiem, jeszcze tam malarzy. Muzycy też mogą się spotykać z fanami i rozmawiać, a nie muszą od razu brać za instrumenty i grać. Więc dlatego taka, a nie inna forma.
Pomyślałem też o tym, że ta tematyka, no bo płyta opowiada o lękach, strachach, poza tym, że też motywem jest sztuczna inteligencja, no to jeśli wychodzić z jakiejś traumy, z jakichś strachów, to poprzez właśnie spotkania.
To po pierwsze. Na pewno jest to ważne, zresztą różnorakie spotkania z osobami, które biorą pieniądze za to, żeby usłyszeć o problemach innych, też polegają na tym, żeby jednak spotkać się twarzą w twarz, albo przynajmniej mieć świadomość, że ta żywa osoba jest gdzieś z boku, jak się leży na kozetce. I to moim zdaniem jest bardzo potrzebne niektórym, chociażby po to, żeby przełamać lęk jakikolwiek. Tak więc to jest po pierwsze, a po drugie, ja bardzo lubię spotykać się z fanami, rozmawiać na temat muzyki, twórczości. Ten słynny cytat Franka Zappy, typu rozmawianie o muzyce jest jak tańczenie o architekturze, uznaję za dosyć wyjątkowo głupi, bo o muzyce powinno się rozmawiać. Nie ma nic fajniejszego niż rozmowy o muzyce, zwłaszcza z mojego punktu widzenia. Więc chciałbym na takich spotkaniach o muzyce porozmawiać.
Spotykamy się w Olsztynie przed twoim olsztyńskim spotkaniem, ale po tym warszawskim, to zapytam o wrażenia z tego pierwszego spotkania właśnie w Warszawie i też w jaki sposób fani o co pytali, jakie mieli oczekiwania i jak one zostały na podstawie tego spotkania zweryfikowane.
Mieliśmy taką dyskusję z Kamilem Widzikiem, który prowadzi to spotkanie ze mną i jeździ, że na tyle udzielamy wyczerpujących odpowiedzi, że potem fani trochę nie mają się o co pytać, ale starają się niektórzy dowiedzieć, dlaczego pewne rzeczy robię, a dlaczego nie. Jest to miłe, nie ukrywam. Wiem, że mam taką specjalną grupę docelową ludzi, którzy są świadomi wielu rzeczy. Oni już dużo rzeczy też wiedzą. Widać było, że jakby próbowali zadawać pytania, ale część już była taka na tyle wyczerpująca, że chyba wystarczyło im tylko podpisanie płyty. Natomiast czuję, że jest potrzeba takich spotkań i myślę, że to jest bardzo ciekawa formuła, niepraktykowana przez muzyków za bardzo. Znaczy kiedyś było to praktykowane chociażby w słynnych Empikach. Coś się zmieniło po pandemii, że już się nikomu nie chce robić takich rzeczy. Pewnie, nie ukrywam, niektórzy pracownicy, jeśli mają do wyboru robić coś za te same pieniądze, to wolą robić, żeby było mniej, prawda, a nie więcej. Więc spotkania się skończyły i teraz artyści muszą kombinować. A smutne jest to, że nie można na przykład robić spotkań w miejscu, gdzie można kupić płytę danego artysty. Więc te spotkania też są z możliwością nabycia nowego albumu. Więc jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to będzie mógł go również nabyć. Wożę kramik ze sobą.
Musimy część tej rozmowy poświęcić, nie tyle musimy, co chciałbym, sztucznej inteligencji. To hasło AI zresztą w tytule jest wyodrębnione, bo to słowo afraid w taki sposób rozbiłeś, żeby było to także widać na okładce. Skąd zainteresowanie sztuczną inteligencją i w jaki sposób ty też do niej podchodzisz i czy podchodzisz do niej właśnie z tym lękiem, obawą, strachem?
To jest tak, że ten mój elektroniczny świat, inny od Riverside i inny od Lunatic Soul, jest głównie oparty na muzyce elektronicznej. I żeby tematyka była w jakiś sposób spójna z muzyką elektroniczną, chciałem, żeby była też związana z technologią. Oczywiście miałem coś takiego jak trylogię lockdownową, którą stworzyłem w czasach pandemii i tam tematem były gry wideo, które jednak, co by nie mówić, w tak zwanym zamknięciu były dosyć istotne, bo dużo ludzi próbowało sobie jakoś ten swój czas bez wychodzenia z domu zorganizować. Ja jako wielki fan gier nie narzekałem na zamknięcie w domu, przyznaję. Natomiast od tego się zaczęło, od kwadratów, od pikseli. I to było tak, że w tym roku pojawił się ChatGPT, albo właściwie on już był wcześniej, ale on wyjątkowo wszedł do mainstreamu. Do tego stopnia, że zaczęto o tym mówić w mediach. Wszędzie zaczął wyskakiwać temat sztucznej inteligencji. Pojawili się jacyś profesorowie ubrani w rokowe stroje, którzy zaczęli wieszczyć koniec ludzkości, że za chwilę sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę, niczym z filmów o Terminatorze. I tak sobie pomyślałem, kurczę, jaki to byłby fajny tytuł na kolejną płytę elektroniczną. A potem sobie pomyślałem, no to dlaczego tego nie zrobić? Dlaczego nie napisać o tym strachu przed sztuczną inteligencją jakiejś płyty? I ona nie pasowałaby moim zdaniem do Riverside, nie pasowałaby ta tematyka do Lunatic Soul, więc stwierdziłem, że będę kontynuował to, co zacząłem w pandemii. I podobał mi się koncept, a ja lubię tworzyć koncepcyjne albumy. I tak powstał. Natomiast mój stosunek do sztucznej inteligencji jest taki, że ja się nie boję jej. Uważam, że to będzie po prostu kolejne narzędzie, które trochę wywróci przyzwyczajenia nasze do góry nogami, ale na pewno nie przejmie totalnie kontroli nad czynnikiem ludzkim. Prędzej czynnik ludzki sam się wykończy brakiem surowców czy wody pitnej, niż miałaby to być jakaś wizja typu Ultron jakiś z Avengersów przejmuje kontrolę nad ludzkością. W to nie wierzę.
To o jakich strachach, o jakich lękach jest ta płyta? Skoro sztucznej inteligencji się nie boisz.
O prywatnych naszych lękach. Ta sztuczna inteligencja niech będzie takim synonimem prywatnym, synonimem naszych prywatnych lęków i demonów. Każdy się czegoś z nas boi, każdy ma jakieś lęki, czy to związane z niepewnością dnia jutrzejszego, wojny mamy jedne, drugie, trzecie, jakiejś niestabilności w polityce. Każdy z nas boi się o swoich bliskich, więc sytuacja polega na tym, żeby nauczyć się pewne lęki oswajać, bo można je zagłuszać oczywiście. Jak ktoś ma jakieś problemy, to pierwsza rzecz, jaka przychodzi mu do głowy, to jest to, żeby to zagłuszyć. Zagłuszyć jakimiś albo substancjami, albo jakimś krzykiem, albo zakłada słuchawki i odlatuje w inny świat. A ja generalnie, ponieważ swoje płyty traktuję wyjątkowo terapeutycznie, wychodzę z takiego założenia, że pewne lęki i koszmary należy zwyczajnie oswoić, żeby one nie dominowały naszego życia. I zresztą dlatego pierwszy utwór na nowej płycie nosi tytuł Taming Nightmares, czyli niech to będzie po prostu część nasza, naszej osobowości, te lęki i koszmary. Żeby mówić o tym głośno, żeby się tego nie wstydzić i żeby to była, powiedzmy, nie wiem, ktoś powie, słuchaj, no ja mam pewne problemy, lęki, ataki, paniki. No i ktoś drugi powie, nie ma się czego wstydzić, to jest normalne, każdy to ma. Na pewno rozmowa o tym może wielu osobom pomóc, bo znam takich, którzy nie chcą mówić o pewnych przypadłościach, lękach, żeby nie wypaść źle PR-owo w oczach, nie wiem, bliskich. Ja nie widzę w tym nic złego, żeby mówić na głos o pewnych problemach. I można to mówić na głos, a niekoniecznie tylko tym osobom, tak jak wspomniałem wcześniej, które biorą od nas za to pieniądze.
W twoim przypadku ta terapia przez komponowanie, tworzenie, nagrywanie jest skuteczna? W sensie czujesz po uwolnieniu tego materiału, że coś się zmienia?
Tak, zwłaszcza jak się płyta kończy i zaczynam ją promować, to czuję niesamowity dół. To jest w ogóle zabawny paradoks, bo dni premiery moich płyt to są najgorsze dni mojego życia, bo najchętniej bym się zaszył w łóżku wtedy. Zastanawiałem się, dlaczego tak jest i chyba bierze się to z tego, że kończy się pewien proces. I to jest tak jakaś pewnie forma podświadomej żałoby, że coś się skończyło. Pewnie stąd ten pomysł na promocyjne spotkania, żeby tam nie oszaleć w domu, ale spokojnie, już mam kolejny projekt, już będę robił dalej, będę tworzył. Tylko właśnie, to jest tak, że ja na przykład nie zagłuszam swoich problemów nagrywaniem muzyki. Ja potrzebuję tej muzyki, żeby tak normalnie funkcjonować, tak jak się funkcjonuje normalnie, nie wiem, pijąc wodę, czy oddychając powietrzem, tak? Więc dla mnie to jest normalne. I dobrze mi z tym.
Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę na samym procesie tworzenia tego albumu. Czy on w jakiś sposób, a jeśli tak, to czym różnił się od tych trzech poprzednich twoich płyt podpisanych własnym nazwiskiem, a związanych z tą trylogią lockdownową?
To jest tak, w Riverside, w Lunatic Soul, no i w tym swoim solowym świecie jednak jestem głównym kompozytorem cały czas. Riverside to nie jest zespół, gdzie jest burza mózgów, gdzie każdy przynosi swoje utwory i my tam potem wybieramy najlepsze. To są też moje historie głównie, które oczywiście koledzy mi pomagają uzupełnić. Więc musiałem sobie znaleźć jakiś pomysł na to, żeby to rozdzielić, bo jeden świat mi nie wystarcza. Na przykład Riverside świat nie mógłby mi wystarczyć z tego względu, że gramy koncerty, intensywne koncerty i te koncerty są takie, że jak je gramy, to no ja nie mogę wtedy nagrywać płyt. I więc powiedzmy, nagranie płyty wiąże się z tym, że trzeba jechać na rok czy dwa lata trasy koncertowej. A to oznacza, że płyty można wydawać co 2-3 lata. Nie lubię tego. Lunatic Soul powstał, żeby te dziury wypełnić, a pandemia sprawiła, że się pojawił jeszcze trzeci świat. Tylko że ja jestem muzycznym estetą i bardzo chciałbym to rozdzielać, więc tak, Riverside to jest przede wszystkim gitara basowa, to jest rock / metal, to jest granie na żywo. Lunatic Soul to jest głównie gitara akustyczna, folk, Warmia, Mazury, lasy, jeziora, jakieś takie właśnie klimaty metaforyczne, inspirowane chociażby, nie wiem, zespołem jak Dead Can Dance. I moja muzyka elektroniczna to jest coś, na czym się wychowałem, czyli te Jean-Michel Jarre, Vangelisy, gdzie głównie są klawisze, na tych instrumentach gram. Tym sobie to rozdzielam. Natomiast wrażliwość muzyczna, mam nadzieję, że jest bardzo wspólna dla wszystkich tych projektów. Pewna wrażliwość muzyczna też. No w końcu jest to jakiś tam mój styl.
A sam proces jak wyglądał?
Proces powstawania, no to był taki proces, że pojechałem z rodziną na wakacje po którymś tam koncercie zespołu Riverside. Odpocząłem na tyle, żeby poczuć w sobie bardzo duży przypływ endorfin. No i jak zacząłem spotykać się z tym całym zgiełkiem w mediach a propos sztucznej inteligencji, kiedy zdałem sobie sprawę, że to jest świetny temat na płytę, wypoczęty, ja zacząłem komponować. I tak zacząłem komponować, że w miesiąc miałem cały album gotowy. To po prostu to był moment. Flow tak zwany, poczułem flow. To był flow, który sprawił, że przez co najmniej 12 godzin dziennie siedziałem w tych swoich elektronicznych zabawkach i tworzyłem ten koncept. Plus był taki, że nie musiałem pisać tekstów, więc szybciej mi to przyszło.
Wpuściłeś ten świat swój jednego instrumentalistę, to jeszcze o ten wybór zapytam. Gitara elektryczna to jest ten instrument, nie twój. Wszystkie pozostałe dźwięki, które słyszymy na płycie, to wyszły z twoich rąk bądź też z komputera.
Mhm. To prawda. Mateusz Owczarek, który zagrał pięknie na gitarze, był mi bardzo potrzebny, bo wpuścił w ten elektroniczno-sztuczno-inteligencjowy świat czynnika ludzkiego trochę. Zależało mi na jakimś innym instrumencie niż instrumentarium, do którego przyzwyczaiłem swoich słuchaczy. W swoich solowych projektach nie używałem nigdy gitary elektrycznej. Lunatic Soul z założenia miał być projektem, gdzie nie ma gitary elektrycznej, żeby to się odróżniło od Riverside, gdzie gitara elektryczna była bardzo charakterystycznym instrumentem, jak w roku progresywnym to bywa. Natomiast w Lunatic Soul tego nie chciałem. Tam miał być ciężar przerzucony na zupełnie inne instrumentarium. Natomiast w tej swojej elektronice nie miałem takich ograniczeń. Nie było kartki na ścianie, nie ma gitary elektrycznej w tym projekcie. Nie było czegoś takiego, więc zadzwoniłem do Mateusza i zapytałem, czy nie wpadłby do studia. Wpadł do studia, nakreśliłem mu ramy i wydaje mi się, że pięknie dzięki temu ta płyta zyskała.
Miał wolną rękę, jeśli chodzi o te dźwięki, które słyszymy już na płycie?
To jest tak. Są muzycy, którym trzeba pokazać palcem, co mają grać, i są muzycy, którym wystarczy powiedzieć, wyreżyserować ich, powiedzieć, jaki to ma być nastrój i wyznaczyć pewne ramy. I Mateusz jest tym drugim przykładem. To po prostu wybitny gitarzysta, który jest w stanie zagrać wszystko, więc wystarczy mu powiedzieć, jaki jest koncept, nadzorować trochę, reżyserować, kierować i uzyskuje się to, co się chce. I tutaj udało mi się uzyskać to, co chciałem, dzięki temu, że Mateusz ma taki, a nie inny talent.
Raz jeszcze wrócę do sztucznej inteligencji, bo chciałem cię też zapytać, jak ty patrzysz na sztuczną inteligencję w kontekście muzyki, bo to jest temat już też coraz głośniejszy. Słyszeliśmy choćby, że organizatorzy Eurowizji wprost w regulaminie, nie wiem, czy do ciebie ta informacja dotarła, zakazali używania sztucznej inteligencji w tworzeniu utworów, które w tym konkursie śledzonym przez miliony na całym świecie później walczą o nagrodę. Podejrzewam, że już w tej chwili to się dzieje gdzieś w studiach muzycznych, że dopuszczana jest sztuczna inteligencja do komponowania, tworzenia, aranżowania albumów. Ty to postrzegasz jako zagrożenie dla muzyki, czy raczej jako możliwość dodatkową?
Ja myślę, że dzięki temu wielu niezależnych artystów może zyskać, ponieważ sztuczna inteligencja, co by jednak nie mówić, posługuje się pewnymi schematami. Chyba że ktoś naprawdę zdolny jest w stanie umiejętnie rozmawiać z nią. To się nazywa promptowanie, teraz nie programowanie, tylko promptowanie, wpisywanie specyficznych komend. Te muzyczne twory sztucznej inteligencji dla mnie brzmią nieatrakcyjnie. To nie jest coś, co jest warte uwagi, w przeciwieństwie do, można powiedzieć, innego wymiaru sztuki, jak malarstwo, czy te wszystkie grafiki tworzone przez Midjourney. Chociaż z tego, co widzę, wielu artystów nie potrafi jeszcze umiejętnie korzystać ze sztucznej inteligencji. To, co widzę, to wszystko przypomina jakiegoś quasi-Beksińskiego, jakieś dziwne, takie surrealistyczne obrazy, gdzie widać od razu już gołym okiem, że to jest AI. Tak samo jest z różnymi zdjęciami celebrytów. Też widać, że są przetworzone i to jest wszystko bardzo do siebie podobne. Więc czynnik ludzki musi tutaj być po to, żeby to na pewno oddzielić. Więc ja się generalnie nie boję o to, albo będę się bardzo cieszył, jeżeli gdzieś tam ta sztuczna inteligencja zaistnieje w świecie muzycznym, bo podejrzewam, że będą głównie jej wykorzystywać jacyś ludzie tworzący, nie wiem, K-popowe piosenki albo J-popowe jakieś twory, albo może jakieś komitywy w Szwecji tworzące dla kolejnych produktów marketingowych muzykę.
Muzyka komercyjna będzie jeszcze bardziej przewidywalna, co pomoże być może muzyce alternatywnej?
No, kto wie, może tak być, chyba że ktoś pisze komendę, stwórz muzykę, która nie będzie przewidywalna albo będzie różna, bo to też zależy od odpowiednich komend. Natomiast ja jakoś jestem optymistą pod tym względem. Wydaje mi się, że czynnik ludzki nie będzie jednak do zastąpienia zbyt prędko i że będzie to można w jakiś sposób oddzielić. Albo może kiedyś ktoś wpadnie na pomysł, że będzie można to filtrować. I tak jak teraz jesteś w stanie sprawdzić, czy ktoś kupuje lajki na Instagramie, czy na Facebooku, bo jesteś w stanie, to może też ktoś będzie w stanie sprawdzić, czy to było robione przez sztuczną inteligencję, czy nie. Więc może gdzieś trzeba gdzieś oddzielić wtedy ziarno od plew i zostaną ci najbardziej kreatywni. Chociaż też, mówmy się szczerze, ten rynek muzyczny, tak między Bogiem a prawdą, bardzo dużo dzisiaj jest twórców muzycznych, którzy tak naprawdę nie komponują swoich utworów, tylko zlecają to ghostwriterom, płacąc im pieniądze za to. Więc co to za różnica, czy będzie to robić sztuczna inteligencja, czy jakiś pan Zenon, który po prostu bierze 500 zł za to, żeby skomponować komuś piosenkę. To się wydaje, że sztuczna inteligencja przejmie kontrolę, a to ja się bym o to nie bał.
Zapraszając na te spotkania przy okazji wydania nowego solowego albumu, pisaliście o tym, że to okazja do rozmowy właśnie o tej nowej płycie, ale też o tym, co słychać w zespole Riverside, o projekcie Lunatic Soul, więc ja też to nasze dzisiejsze spotkanie wykorzystam, by na marginesie na koniec zapytać, jak się macie po tych koncertach promujących wasz wydany na początku tego roku album jako zespół Riverside właśnie.
Zespół Riverside trochę zaryzykował w tym roku, bo wydał płytę inną niż poprzednie, a przynajmniej posiadającą w swojej ofercie tracklistowej kompozycje, do których wielu ortodoksyjnych fanów nie było jeszcze przyzwyczajonych, nie było na to gotowych. Dopiero koncerty pokazały, o co nam tak naprawdę chodziło. Ja może też wyjaśnię, korzystając z tej okazji, że dla mnie największą istotą nagrania płyty o tytule Tożsamość było to, żeby odzwierciedlała ta płyta tożsamość zespołu Riverside w roku 2023, a nie celebrowała przeszłość sprzed 20 lat. Więc kiedy tak sobie patrzyłem na nas, myśląc o nowym materiale i spojrzałem, jaki mamy przelot z Michałem, na przykład klawiszowcem, że mamy to spoiste poczucie humoru i dystans. Tak samo z perkusistą Maciej Meller, który jest gitarzystą naszym od 2020 roku, jest trochę taki bardziej melancholijno wycofany. I gdyby było czterech Maciejów Mellerów w zespole Riverside, pewnie płyta też byłaby taka melancholijna. Ale właśnie głównie to z Michałem nadajemy ton i cały ten fundament temu zespołowi. Więc chciałbym, żeby ta nowa płyta odzwierciedliła ten nasz charakter właśnie tu i teraz, Riverside'owy, a nie jakieś moje solowe walki ze strachem, z lękiem, to mogę sobie zawsze wykorzystać w solowych płytach. Dlatego ta płyta ma takie utwory jak Friend or Foe, dlatego ta płyta ma takie utwory jak Self-Aware i dlatego ta trasa promująca ten album była też żywiołowa, jak nigdy wcześniej. I z tym żywiołowym podejściem zaatakowaliśmy tych naszych biednych fanów, przyzwyczajonych do czegoś innego. I myślę, że większość przekonaliśmy do siebie. I ponieważ była to rzeczywiście żywiołowa trasa, trochę po tej trasie czułem zmęczenie. Przez 3 dni po powrocie nie mogłem się jeszcze zatrzymać. Kładłem się spać bardzo późno, a potem dopadły mi wszystkie możliwe dolegliwości, jakby się organizm upomniał o to, żeby chwilę położyć w łóżku. No ale teraz już wracam, te spotkania, podchodzę do nich z nową energią. Myślę, że jeszcze w Riverside powalczymy w następnym roku, zrobimy trochę festiwali, być może zagramy jeden duży koncert w Polsce. Szykuje się też trasa po Ameryce Łacińskiej, więc to się jeszcze nie kończy. Ten rozdział jeszcze trwa i będzie trwał do końca lata 2024. Ale to mnie cieszy bardzo, bo dzięki temu będę mógł nagrywać kolejną płytę Lunatic Soul.
No właśnie, to będzie ta 8 płyta, która tak. Ma też zamknąć cykl, prawda?
Tak, tak, tak. I to między koncertami Riverside będę starał się znaleźć czas na to, żeby to zrobić. Nie wiem, to jest trochę szalone, ale powiem szczerze, kiedy jak nie teraz. Zdrowie mi na to pozwala, więc nie co mam czekać, aż się zestarzeję albo nie będzie mi się chciało. Teraz jest ten moment, żeby tworzyć tą muzykę. W końcu to jest niesamowite, że to są ślady, które zostają, tak? To jest jak robienie albumów ze zdjęciami. A ja nie lubię tego podejścia. Mają niektórzy artyści coś takiego, że tam przez 10 lat są tacy rozpieprzeni, czekają na jakąś muzę, żeby tam spłynęło na nich jakieś światło i żeby oni w końcu łaskawie zgasili tego kiepa i zaczęli grać na gitarze. Ten romantyczny wizerunek artysty z lat 70. to on już nie istnieje. Został zdegradowany po prostu przez wszystko to, co się dzieje obecnie. Moim zdaniem teraz, jeżeli jesteś pracowity, to widać te efekty. I ja chcę robić dużo rzeczy, bo po prostu mam taką potrzebę. Więc cieszę się, że jeszcze mogę.
Czyli ten najbliższy wydawniczy krok Mariusza Dudy to będzie 8 album Lunatic Soul?
Tak, taki mam plan. Generalnie ja jeszcze oprócz tego, że w Riverside i w tych swoich solowych projektach zajmuję się muzyką i konceptami, robieniem socjali i tak dalej, to jeszcze sobie robię strategię i wszystko planuję, więc zawsze mam o te 2-3 lata do przodu plany, jak to mam ogarnąć. I plan teraz jest taki, mogę to powiedzieć, że do czerwca będę komponował Lunatic Soul, a potem od września będę komponował nowe Riverside, więc myślę, że gdzieś tak pewnie nagramy to do wakacji. Plan jest taki, jesień 2024, 8 płyta Lunatic Soul, jesień 2025, 9 płyta Riverside. Chyba, że jeszcze pomiędzy zrobię jakieś elektroniki. A potem może sobie w końcu zrobię chwilę przerwy, albo nie wiem, zrobię coś innego niż do tej pory. Zobaczymy.
To jeszcze w temacie Lunatic Soul na koniec dopytam zupełnie już na koniec, ponieważ to ta 8 płyta, wcześniej zapowiadałeś, że to jest jakiś cykl, ona kończy ten cykl. To też coś oznacza konkretnego w kontekście tego, jaka ona musi być?
Tak, to ma być płyta, która w jakiś sposób jest połączeniem koncepcyjnym tego wszystkiego, co było do tej pory. Lunatic Soul to jest historia o bohaterze, który umarł, który trafił w zaświaty i tam w tych zaświatach dostał szansę, żeby powrócić do świata żywych. I on dostaje powrót do tego świata żywych. Tam musi zrobić taki myk, że musi wybrać, w jaki sposób chce wrócić do świata żywych. Czy chce pamiętać swoje życie poprzednie, czy chce się wyzerować? Od tego zależy też to, czy będzie pamiętany, czy będzie zapomniany. To jest główny motyw i tam po stronie śmierci są 3 płyty i po stronie życia są 3 płyty. Tam dodatkowo jeszcze są jakieś takie 2 albumy uzupełniające, więc to się wszystko składa na 8 części. I teraz ta płyta 8 to będzie prequel płyty, która się nazywa Walking on the Flashlight Beam. Jak sobie to wyobrazimy, to jest takie kółko. Ja to nazywałem The Circle of Life and Death, Vicious Circle. I tam jest część życia i część śmierci. Po części śmierci są 3 albumy, po części życia 3 albumy. Wiem, że to brzmi jak jakbym jakieś, nie wiem, scjentologiczne tutaj klimaty mówił, ale mam z tego frajdę, bo to rzeczywiście dobrze wygląda na papierze. Muszę więc zakończyć tę historię jakimś albumem, który jest spójny z resztą. Więc musi być metaforyka, musi być trochę tego orientalnego folku w tym wszystkim, takich niedopowiedzeń, czyli zupełnie czegoś innego niż teraz to robię w przypadku elektroniki czy Riverside, gdzie mówię głównie o współczesności. Tam to musi być takie natchnione bardziej, więc muszę jeszcze taki jeden album zrobić, natomiast to będzie zamknięcie na pewno tego cyklu, tego życia i śmierci. Jeżeli kiedykolwiek Lunatic Soul powróci, to już na pewno w innej odsłonie niż teraz. A na razie jestem jeszcze skazany na schematy.
Mariusz Duda był naszym gościem w studiu Radia UWM FM. Polecamy nowy solowy album zatytułowany Afraid. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
Bardzo dziękuję.